Podwieczorek Mistrzów.
Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest ksiądz dr Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże.
Czy ja mogę zapytać, co to znaczy ze stolicą tytularną Medeli?
Biskupi pomocniczy albo niebędący ordynariuszami, sprawujący różnego rodzaju inne urzędy niż bycie ordynariuszem diecezji, otrzymują, to stary kościelny zwyczaj, diecezję tytularną. To jest diecezja, która dzisiaj już diecezją biskupią nie jest, natomiast była niegdyś w historii diecezją biskupią i w ten sposób wyraża się taką ciągłość i pamięć o tych dawnych, już dziś nieistniejących historycznych diecezjach. To dotyczy w przypadku tej diecezji
mojej. To jakaś Afryka.
To jest Afryka i to są tereny świętego Augustyna.
No to piękna tradycja, piękne, można powiedzieć, kontynuowanie tego wszystkiego, co jest związane z wiarą, z Kościołem. Czy ja mogę księdza zapytać, jak to jest z powołaniem?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Zresztą, jakby to powiedziała młodzież, sam pan redaktor przed chwilką słyszał, że lekko się zapowietrzyłem, bo jest to z jednej strony temat bardzo obszerny. Ilu powołanych, rozumiem, że ma pan na myśli księży, osoby konsekrowane, tyle różnych historii, ale z drugiej strony jest to temat wyjątkowo intymny, w tym znaczeniu, że dotyczy spraw, które dzieją się bardzo głęboko we wnętrzu człowieka i je trudno się bardzo werbalizuje. Owszem, są historie takie rodem z Pisma Świętego, na przykład jak te związane ze świętym Pawłem, spadł z konia, doznał cudu, nawrócił się i został apostołem. Są też takie, że po prostu najzwyczajniej w świecie normalnie, dzień po dniu, to powołanie w człowieku dorasta. Ja raczej jestem z tej drugiej opcji. Wychowałem się w katolickim domu, w moim domu żyło się...
Wielopokoleniowym?
Tak, to także bardzo istotne. Mieszkaliśmy z dziadkami. Dla mnie dom to dziadkowie, rodzice, rodzeństwo. Wiara była czymś zupełnie naturalnym, czymś, co bardzo istotnie wpisywało się w życie człowieka i w pewnym momencie jakoś zupełnie naturalne dla mnie stało się to, że kolejnym etapem mojego życia jest wstąpienie do seminarium i potem lata studiów filozoficznych, teologicznych potwierdziły, że to jest to i tak się stało.
No dobrze, ale poszedł ksiądz biskup do technikum budowy okrętów, słynne Konradinum. I to się stało gdzieś wtedy, w tym czasie?
To było w trakcie średniej szkoły. Na pewno wtedy, kiedy szedłem do średniej szkoły, nie myślałem jeszcze o powołaniu. Szkoła podstawowa to...
Statki chciał jeszcze ksiądz zbudować.
Myślę, że to była tradycja rodzinna. Poza tym Konradinum, ja pochodzę z Wrzeszcza, właśnie tu z tego miejsca, w którym nagrywamy ten program. Konradinum było takim bardzo istotnym składnikiem panoramy Wrzeszcza. Można by powiedzieć, że gdy chodzi o edukację, to oprócz szkoły podstawowej, to Polówka i Konradinum to były takie nieodłączne elementy tego krajobrazu wrzeszczańskiego. I w jakiś sposób tliło się to, na dodatek jakieś związki z morzem zawsze były obecne w moim życiu. W związku z tym to było na tym etapie takie bardzo naturalne.
A mogę zapytać, co ksiądz czuł, kiedy się dowiedział o nominacji? Myśmy się poznali wcześniej, myśmy się poznali, jak ksiądz biskup był proboszczem Oliwskiej Katedry, potem była Bazylika Mariacka.
Jest to takie dosyć ciekawe odczucie, bo każdy z nas, księży, funkcjonuje i pracuje, otrzymawszy różnego rodzaju zadania. Właśnie pan redaktor wspomina te wspólne doświadczenia, zresztą kapitalne, związane z pracą w Katedrze Oliwskiej czy w Bazylice Mariackiej, koncerty organowe. To były niesamowite wydarzenia.
Koncerty koncertami, ale jeszcze musimy przypomnieć o Katedrze Oliwskiej, o pracach, o remoncie.
To prawda i wiele innych wątków. Ja należałem do ludzi, którzy szczęście odbierali w ten sposób, że nie miałem czasu na myślenie o tym, co mnie czeka w przyszłości, bowiem teraźniejszość była tak ciekawa, tak absorbująca, że jakby na to planowanie przyszłości po prostu nie było czasu. Aż tu nagle któregoś razu dzwoni telefon i słyszę w nim, że nuncjusz zaprasza do siebie, do Warszawy, do nuncjatury apostolskiej i potem niesamowite, takie bardzo ciepłe, ale z drugiej strony takie bardzo poważne spotkanie z nuncjuszem Celestino Migliore, który mówi, że papież wybrał księdza, mianował na biskupa i proszę iść i pracować. Czy się ksiądz zgadza? No i tak to się zaczęło i mamy za sobą kolejny rok, w tym wypadku rok biskupstwa. Biskup pomocniczy to taka dosyć komfortowa sytuacja, bo odpowiedzialność za rządy w diecezji spoczywa na ordynariuszu. Biskup pomocniczy ma go wspierać w tym. Jesteśmy razem z księdzem biskupem Wiesławem, więc jest to bardzo komfortowa sytuacja. Zważywszy, że w archidiecezji gdańskiej, na którą składa się między innymi 8 miast, jest mnóstwo ciekawych zajęć i starczyłoby jeszcze dla kolejnych dwóch biskupów pomocniczych tych zajęć, bo mnóstwo placówek edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, no i cały szereg zajęć związanych z tym, co jest najistotniejsze, czyli z kultem, z wiarą. To wszystko wypełniło ten ostatni rok, pierwszy rok biskupstwa i stanowi dla mnie też taką ciekawą przygodę odkrywania tego, czym ono jest, więc sam się tego uczę.
Ksiądz biskup zawsze powtarzał, że lubi łączyć, lubi jednoczyć i pozwolę sobie zacytować jeden z wywiadów. A czymś, co wzbudza we mnie gniew, jest fakt, że przywykliśmy do tego, że bardziej zarządzamy konfliktami niż to, że chcemy je likwidować i niwelować.
To prawda, że chociaż nie należę do takich osób, które można byłoby scharakteryzować, że są łagodnymi barankami, to jednak jestem człowiekiem, który nie cierpi wręcz chronicznie podziałów, tego co właśnie bardzo mocno wypełnia i przestrzeń często prywatną i publiczną, kiedy właśnie tak jak powiedziałem w tym wywiadzie, zresztą zdaje się, że tutaj też w tym miejscu, na początku, tuż po wyborze, co bardzo często zajmuje czas wielu i energię wielu ludzi, właśnie zarządzanie konfliktami, szukanie tego, co dzieli i dorabianie takich fałszywych teorii, że to w imię prawdy, w imię pluralizmu. Dlatego właśnie między innymi to hasło, które obrałem na motto biskupiego posługiwania utunum sint, aby byli jedno. To jest coś, co nie niweczy możliwości pluralistycznych, wyszukiwania różnorodności, bogactwa charakterów, spojrzeń. Natomiast bardziej chodzi o metodę, która miałaby doprowadzić do tego, że stajemy się bogaci przez to, że różnorodne spojrzenia dla jednej sprawy wykorzystujemy. To zwłaszcza w Kościele jest konieczne. Bez tego bardzo trudno cokolwiek zrobić dla dobra człowieka.
Czyli nie lubi ksiądz biskup podziałów w imię podziałów?
Nie. Oczywiście podziały są i na przykład wynikają one z tego, że ktoś jest człowiekiem o wysokim wzroście, ktoś jest o małym. Możemy taką kategorię wprowadzić. Możemy powiedzieć, że są kobiety i są mężczyźni. Są ludzie, którzy fałszywie chcieliby na przykład również i tego podziału uniknąć. O takie fałszywe niwelacje podziałów mi nie chodzi. Natomiast chodzi mi o to, żeby właśnie z podziałów zrobić zasadę ożywczą. To jest dialektyzm, to jest marksizm, walka przeciwieństw jako siła ożywiająca. To nie jest chrześcijaństwo.
W każdym razie zawsze ksiądz chciał jednoczyć i to jednoczenie także objawiało się we współpracy z różnymi środowiskami, no bo w swoim życiu był ksiądz biskup już duszpasterzem leśników na przykład, Semper Fidelis w areszcie śledczym na przeróbce.
To jest bogactwo życia księdza, zadania, których bym się nigdy w życiu nie spodziewał, a które wyznaczył mi Kościół. Do tego całe bogactwo spotkań z ludźmi, którzy na co dzień stają na drodze każdego księdza, albo do których ksiądz dociera. Katechizacja, duszpasterstwo akademickie przez 15 lat na początku w ramach takiego zastępstwa. Potem stało się to moją wielką przygodą. Uczyłem w przedszkolu.
Przedszkolu?
W przedszkolu sióstr Elżbietanek i to była chyba jedna z najciekawszych przygód. Najwięcej takich naturalnych dowcipów, żartów po dzień dzisiejszy pamiętam właśnie ze spotkań z małymi dzieciakami
w przedszkolu. Na przykład jakie?
Mamy listopad, przypominam sobie, msza święta dla dzieci w intencji zmarłych. Miała dzieci wyedukować i zachęcić do tego, by pamiętali też o zmarłych. Kazanie, potem modlitwa wiernych i przypominam sobie takie wezwanie modlitwy wiernych małego dzieciaka. Módlmy się o zdrowie dla zmarłych.
No,
po minie pokazuje, że jestem zaskoczony. A ten dzieciak, który tą modlitwę przed chwilką wypowiedział, spogląda na mnie jeszcze bardziej zaskoczony i mówi, no przecież przed chwilką ksiądz sam mówił, że po śmierci człowiek dalej żyje, to chyba zdrowie też jest potrzebne.
No teoretycznie bardzo logiczny wywód.
No więc to jest najlepszy dowód na to właśnie, dlaczego tak ta praca z dziećmi też pozostała mi głęboko w sercu i w pamięci.
W tej chwili ksiądz wykłada w gdańskim seminarium duchownym, zresztą jest także Uniwersytet Gdański. Czyli jest jakby ksiądz po drugiej stronie tego swojego początku. Jak to wygląda ze strony wykładowcy? Takie spojrzenie na tych wszystkich młodych ludzi, którzy w tym seminarium studiują.
Przede wszystkim traktuję spotkanie, zwłaszcza w seminarium, jako takie rekolekcje osobiste. Patrząc na młodych ludzi, którzy szukają swojego powołania, albo znalazłszy je, starają się je zgłębić, widzę siebie w podobnej sytuacji 25-30 lat temu. I to jest fantastyczna okazja do tego, żeby samemu jeszcze bardziej uczciwie zapytać siebie, czy to, co było takie świeże, gdy rozpoczynała się ta droga, dzisiaj w tobie jest nadal i czy ono owocuje. Myślę, że jednym z największych problemów związanych zwłaszcza z wiarą, z przeżyciami duchowymi, ze sztuką, kulturą także, jest jakieś takie wypalenie. Dzisiaj się o tym bardzo często mówi, ono jest następstwem różnorakich procesów, ale jest to też jakiś taki naturalny przywilej środka wieku i dzieje się to, bo gdzieś tam w nas doszło do jakiegoś przyzwyczajenia, jakiegoś takiego przyprószenia codzienną szarzyzną. Kontakt ze studentami i spojrzenie na to, jak oni odkrywają swoje powołanie, jest czymś niesamowicie ożywczym i paradoksalnie daje bardzo dużo tym, którzy tych młodych ludzi mają prowadzić, przekazywać im wiedzę, nie tylko w drugą stronę.
Czyli uczycie się od nich także?
Ja osobiście tak i mówię to zupełnie szczerze.
No kiedyś ksiądz powiedział, wspominając swój z kolei pobyt w seminarium, że nauczył się tam ksiądz dyscypliny, pewnych zasad, bo to obowiązywało i okazało się, że jest to ważne.
Bardzo ważne. To jest w ogóle pewna cnota, którą chrześcijaństwo oferuje człowiekowi, a o której nie zawsze chcemy pamiętać. Dzisiaj chociażby włączyłem rano radio, telewizję, obejrzałem pewne programy, w których odwoływano się do różnego rodzaju praktyk, które mają człowieka zdyscyplinować. Mówiono na przykład, dzisiaj piątek, nie śmiano powiedzieć o chrześcijańskiej praktyce wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, ale mówiono o tym, że z badań wynika, że raz w tygodniu taki post o chlebie i wodzie byłby bardzo dobry, bo służy przede wszystkim organizmowi, a niektórzy mówią, że także służy dobremu samopoczuciu, że odciąża nas od tego zmaterializowania cielesnego. I jeszcze ktoś inny mówi o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest harmonogram dnia, te słynne timetable, które trzeba zrobić po to, żeby nie zmarnować nic. To Tischner bardzo często mówił o tym, że powinniśmy prowadzić takie notatki po to, żeby zobaczyć, jak dużo czasu marnujemy i jak wiesz, dużo możemy, czyniąc projekty na przyszłość, tego czasu zyskać. To wszystko wynika właśnie z chrześcijaństwa, taka pewna asceza, skeń, ćwiczyć się. To, co mają sportowcy, pracowałem przez wiele lat też ze sportowcami i od nich, paradoksalnie, chociaż uważamy ich często za lekko duchów, nauczyłem się pracowitości. Kiedy szliśmy do szkoły czy na wykłady na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, oni już byli 2-3 godziny po treningach, często morderczych. Kiedy wracaliśmy z zajęć, oni dalej wracali na siłownie, baseny, na salę ćwiczeń. I pokazywali nam, jak bardzo ważna jest praca. Zaniedbany trening nieodbyty mści się. Oni to wielokrotnie podkreślali. To jest coś,
tak
co
mają też pianiści. Muzycy. Artur Rubinstein mawiał, że jak nie gra jeden dzień, nie ćwiczy, to wie o tym jego fortepian. Jak nie gra dwa dni, to wie o tym on sam. A jak trzy, to wie już o tym publiczność.
No właśnie. Właśnie. I to jest coś, co też jest bardzo naturalnie obecne w chrześcijańskiej ascezie, czyli tej dyscyplinie, temu rytmicznemu przeżywaniu każdego dnia. co pozwala przezwyciężyć różnego rodzaju, a to jakieś zniechęcenia, a to jakieś niedyspozycje, a to ciągłe wahania, ten pewien naturalny rytm, który wprowadza między innymi chociażby poprzez kapłańską modlitwę 5 razy w ciągu dnia, do tego liturgia mszy świętej czy inne wydarzenia wpisane w życie księdza. To jest nieprawdopodobny komfort, który nadaje życiu rytm, czyni go bardziej sensownym i czas jeszcze lepiej wykorzystanym. A o to dzisiaj wielu z nas zabiega, niekoniecznie widząc właśnie w tym niesamowitą pomoc.
Rok temu pytano księdza biskupa bardzo często, jakim biskupem ksiądz dr Zbigniew Zieliński zamierza być. Odpowiedzi były różne, ale bardzo często padało takie stwierdzenie, że biskupem związanym z Gdańskiem, bo wobec tych ludzi, wobec tego regionu ksiądz ma dług. Nadal tak jest?
Nadal tak jest i jeszcze bardziej się w tym utwierdzam. Dla mnie zupełnie naturalne jest to, że z Gdańska pochodzę, w związku z tym temu miejscu bardzo wiele zawdzięczam. Myślę, że każdy, kto jakieś korzenie ma, ich nie odciął i im zawdzięcza jakieś dalsze soki witalne, wie. Powtórę, tutaj zostałem posłany do pracy również jako biskup. Jestem biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, w związku z tym jakby jeszcze bardziej jestem temu miejscu zaślubiony poprzez ten fakt, jeszcze bardziej zobowiązany do intensywniejszej służby temu miejscu, tym ludziom. W związku z tym to tylko jeszcze bardziej pogłębia moje związki z Gdańskiem, z archidiecezją gdańską i muszę powiedzieć, że z tego powodu jestem jeszcze bardziej szczęśliwy.
A przez ten rok, który już minął, nie brakowało księdzu biskupowi takich problemów jak dach Bazyliki Mariackiej, jak konserwacja zabytków katedry w Oliwie, jak współpraca na przykład też przy organizacji, a też nawet słowo przed koncertami muzycznymi, bo biskup tego właściwie już nie robi.
Jest wiele rzeczy, które rekompensują te braki, ale trafił pan redaktor w bardzo czułe moje miejsce, które na pewno jest wypełnione też tęsknotą, gdy rozmawiam z moim następcą w Bazylice Mariackiej, z księdzem prałatem Ireneuszem Bratkę i on opowiada o swoich projektach, które jeszcze bardziej dynamicznie realizuje niż ja, to z jednej strony budzi się we mnie ta tęsknota, ale z drugiej strony jestem zupełnie spokojny, wiedząc, że on to zrobi jeszcze lepiej, aniżeli ja. Trudno o lepsze samopoczucie, gdy idę do katedry, która wcześniej była także parafią, w której pracowałem i widzę, że wszystko się dobrze dzieje, spotykam dobrze funkcjonujący organizm w katedrze, zresztą bardzo złożony, o czym pan redaktor wie, będąc współodpowiedzialnym za chociażby Festiwal Muzyki Organowej, to również się bardzo cieszę i trudno mi, dla mnie o większą frajdę, gdy na przykład wracam do Sopotu, do parafii świętego Michała, często mówię o tej parafii, że to mój raj utracony, tam stawiałem pierwsze kroki i tam spotkałem cudownych ludzi, wspaniałych ludzi i głęboko wierzących o szerokich horyzontach humanistycznych, intelektualnych. To była wspaniała przygoda i widzę, że dobrze się mają. To jest, owszem, znowuż budzi się taki sentyment, że nie ma mnie wśród nich, ale z drugiej strony się cieszę, bo widzę, że wszystko idzie do przodu, więc trudno o lepszą satysfakcję obok takiego gdzieś tam tlącego się uczucia tęsknoty za tymi miejscami.
Użył ksiądz biskup takiego ładnego określenia, raj utracony. Użył w stosunku do parafii w Sopocie, ale tych rajów było kilka. Katedra w Oliwie, przypomnę, Bazylika Mariacka. Tak szczerze, który raj utracić było najtrudniej?
Powiem wymijająco. Chociaż padło to słowo i uświadomiłem sobie, że tego określenia użyłem w Bazylice Mariackiej, kiedy wyłapał je bardzo błyskotliwy i cierpliwie słuchający ksiądz Infuad Bogdanowicz, mój poprzednik w Bazylice Mariackiej, dobrze nam z pewnością wszystkim w Gdańsku znany. I kiedy mnie przywitał, gdzieś usłyszał widocznie to moje określenie odnoszące się do parafii świętego Michała w Sopocie i mówi: niech ksiądz Zbigniew pamięta, że Bazylika Mariacka też nie jest zła. Więc ja zawsze mówię, że każda z tych placówek była niesamowita, niezwykła, ale na pewno też inna, bo to zupełnie inne doświadczenie, tak jak każdy.
No w Bazylice Mariackiej był ksiądz stosunkowo krótko.
10 miesięcy.
Ale słyszałem, że było najtrudniej odejść.
otarłem się tam o dumę gdańszczan, bo Bazylika Mariacka tam jeszcze bardziej, chociaż jestem gdańszczaninem, zauważyłem, jest czymś, co można by właśnie w słowie duma zawrzeć. Gdańszczanie są dumni z Bazyliki Mariackiej i tam to odczułem. Katedra Oliwska to serce archidiecezji gdańskiej. Tam koncentruje się życie i diecezjalne, liturgiczne, bo to matka kościołów, ale to też bardzo urocze miejsce związane właśnie z wydarzeniami kulturalnymi, bo organy oliwskie, najstarszy w Polsce festiwal muzyki organowej, bo tam koncentruje się życie związane z przygotowaniem nowych adeptów do kapłaństwa seminarium, wiele innych wydarzeń. Tam też są jak nigdzie indziej w mojej drodze kapłańskiej ludzie, którzy mieszkają od pokoleń. Gdańszczanie, Kaszubi, oprócz tego przyjezdni, zwłaszcza w okresie powojennym z terenów wschodnich. To bardzo ciekawa mieszanka wspólnoty parafialnej, bardzo oddanej, dumnej z tego, że są parafianami katedralnymi. I z kolei, tak jak powiedziałem, to doświadczenie Sopotu, który budowany był przez ludzi bardzo odpowiedzialnych, takich bardzo dużych indywidualności, ale z drugiej strony ludzi bardzo, bardzo ciekawych. Dla przykładu, parafianinem parafii świętego Michała był i pan Donald Tusk, i z drugiej strony pan Lech Kaczyński, więc to pokazuje, jakiego rodzaju ciekawości tej parafii mówimy.
Pamiętam taki wieczór, chyba też listopadowy, wiem, że było bardzo zimno w katedrze w Oliwie. Grał skrzypek koncert Paganiniego, Andrzej Biełow. I razem z ówczesnym proboszczem, księdzem Zbigniewem Zielińskim, miałem zaszczyt ten koncert zapowiadać. Czy z biskupem Zielińskim Konrad Mielnik też mógłby kiedyś?
Do dyspozycji. Jeżeli tylko pan redaktor zechce. Ja jestem gotów.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był ksiądz doktor Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.
Dziękuję bardzo.